radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu Odkrywając tajemnice Ducha Świętego w Psalmach. Dzisiejszy wykład zatytułowany Duch Boży, dzięki któremu stworzenie istnieje i żyje, Psalm 104, poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Z dotychczasowych wykładów wiemy, że Stary Testament stworzył podstawy i w pewnym zakresie przygotował nas na przyjęcie prawdy o Duchu Świętym, która została objawiona i wyraźnie sformułowana dopiero w Nowym Testamencie. W tym procesie odkrywania obecności i działania Ducha Świętego, stopniowo objawiającego się na kartach Biblii, pomaga nam Księga Psalmów. Dzisiaj przedmiotem naszej refleksji jest Psalm 104. W jaki zatem sposób ten starotestamentowy tekst ukazuje działanie Bożego Ducha?
Stary Testament naucza, że Duch, przypomnijmy hebrajskie ruach, który pochodzi od samego Boga i do Boga należy, czyni z ciała istotę żywą. Można powiedzieć, że dany człowiekowi przez Boga Duch wręcz nie pozwala, by ciało pozostało jedynie prochem, lecz tworzy z niego prawdziwą istotę żyjącą. Stąd też, kiedy człowiek traci ten życiodajny pierwiastek, jakim jest Boży dar Ducha, który nie jest jego absolutną własnością, traci samo życie. Starotestamentowi autorzy byli przekonani, że w chwili śmierci Duch, który ożywia ludzki byt, nie zostaje w człowieku, lecz wraca do Boga, a pozbawione życia ciało powoli zamienia się w proch. Powyższe spostrzeżenia pozwalają sformułować wniosek, że pochodzący od samego Boga Duch, rozumiany jako życiodajny pierwiastek, decyduje o początku i końcu ludzkiego życia. O Bogu udzielającym swego Ducha całemu stworzeniu, dzięki czemu może ono istnieć i żyć, opowiada Psalm 104.
A zatem Stwórca i istniejące dzięki Jego Duchowi stworzenie stanowią przedmiot naszej dzisiejszej refleksji. Czy możemy w takim razie nakreślić strukturę Psalmu 104, która pomoże nam odkrywać zawarte w nim orędzie?
Autor Psalmu 104 zawarł swoją medytację nad wspaniałością objawiającego się Stwórcy w 7 kolejnych strofach, które obrazują zamierzone przez Boga stwórcze dzieło. Psalmista w pełnej blasku i harmonii pieśni zachwyca się Bożym dziełem stworzenia, co prowadzi go do wyśpiewania hymnu ku czci Stwórcy. Tekst Psalmu 104 został spięty kompozycyjną klamrą, którą tworzy wezwanie do wielbienia Boga. Czytamy na początku psalmu: Uwielbiaj, duszo moja, Pana. Ta początkowa i końcowa antyfona stanowi rodzaj zachęty, którą psalmista adresuje do każdej modlącej się tym tekstem osoby. Użyte w tym wezwaniu sformułowanie duszo moja, hebrajskie nafshi, można rozumieć w sensie moje życie, co wskazuje, że psalmista zachęca medytującego człowieka nad Bożym dziełem stworzenia, aby zaangażował w tę modlitwę, w to radosne wielbienie Stwórcy, całe swoje życie. Cześć, jaką oddaje Bogu psalmista, przez co urzeczywistnia najgłębsze pragnienie ludzkiego wnętrza, opisuje hebrajski czasownik barach, który dosłownie oznacza błogosławić. Stąd też dosłowne tłumaczenie początkowej zachęty może brzmieć: Błogosław, duszo moja, Pana. Motyw wywyższania wielkości Stwórcy dobrze obrazuje pierwsza strofa psalmu, a więc wersety od 1 do 4, która ukazuje Boga odzianego w światło, władcę ubranego w blask i majestat. Psalmista woła do Boga: Panie, mój Boże, jesteś nieskończenie wielki. Odziałeś się w majestat i piękno, okryłeś się światłem jak płaszczem.
Czy tak zobrazowane szaty Boga wskazują na jakąś niedostrzegalną rzeczywistość?
Lśniące światło obrazujące Boże ubranie wskazuje na samą obecność Boga. W ten sposób psalmista odrywa wzrok czytelnika od światła stworzonego i zwraca go w stronę światła niestworzonego, czyli odsyła bezpośrednio do Boga, który jest źródłem wszelkiego światła i wszelkiego istnienia.
A dalej od Bożego ubrania, symbolizowanego przez pełną światła początkową scenę, dokąd prowadzi nas psalmista?
Po ukazaniu wielkości Stwórcy, wyrażonej symboliką światła, psalmista odwołuje się do innego znaku Bożej transcendencji, jakim jest strefa nieba. Mówi: rozciągnąłeś niebo jak namiot, wznosisz swe komnaty ponad wodami, chmury są twoim rydwanem, poruszasz się na skrzydłach wiatrów, wichry czynisz swymi posłańcami, a sługami swymi płomienie ognia. Przytoczony fragment odzwierciedla klasyczny, a więc zgodny ze starożytną kosmografią, czyli opisem świata, trzyczęściowy układ przestrzeni tworzących wszechświat: niebo, ziemia oraz otchłań. Rozciągnięta przez Boga jak beduński namiot sfera niebieska, która rozpościera się nad całą ziemią, obrazuje miejsce Bożego zamieszkania. Niebo, postrzegane jako Boży namiot, stanowi jednocześnie konstrukcję służącą zatrzymaniu znajdujących się powyżej górnych wód, które w postaci atmosferycznych opadów spływają na ziemię. Dalej psalmista wymienia elementy przynależące do niebieskiej strefy: chmury, wiatry oraz błyskawice. Wymienione komponenty obrazują skład kosmicznego aparatu, który służy samemu Bogu. Warto w tym miejscu dodać, że elementy, jakie zostały zawarte w poetyckim obrazie niebieskiego mieszkania, zwłaszcza ogień i błyskawice, stanowią klasyczną oprawę teofanii, czyli opisów ukazujących objawiającego się Boga. W kolejnej strofie psalmista przenosi swój wzrok ze sfery nieba na obszar ziemi.
W jaki zatem sposób psalmista opowiada o stworzeniu ziemi?
W drugiej strofie psalmu 104, która obejmuje wersety od 5 do 9, psalmista kreśli obraz twórczej aktywności Boga, który stabilizuje ziemski obszar na ogromnych filarach osadzonych w wodach pierwotnego oceanu. Czytamy w tekście: umocniłeś ziemię w posadach i nigdy się nie zachwieje. Otchłanią morską okryłeś ją jak szatą. Nad górami wznoszą się wody. Uciekają one przed twoją groźbą, drżą od głosu twego gromu. Wznoszą się ponad góry i opadają w doliny, na miejsce, które im wyznaczyłeś. Autor psalmu w sposób naturalistyczny zobrazował stwórczą aktywność Boga, przede wszystkim w odniesieniu do ziemi i wody. Bóg stabilizuje ląd stały, utwierdzając ten obszar nad rzeczywistością, która jest niestabilna. Przywołany obraz dobrze komentują słowa zaczerpnięte z Księgi Hioba, które odnoszą się do konstrukcji świata. W kwestii założenia świata Bóg stawia Hiobowi następujące pytania: gdzie byłeś, gdy kładłem fundament ziemi? Wyjaśnij, jeśli masz wiedzę. Czy wiesz, kto wyznaczył jej rozmiary, albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym zostały oparte jej filary, albo kto położył jej kamień węgielny? W świetle przywołanego tekstu można powiedzieć, że podstawa, na której opiera się ziemia, jak i sama jej stabilność, dobrze obrazuje stwórczą potęgę Boga. Psalmista dodaje, że ta sama Boża moc ograniczyła również napierające i wszechobecne wody pierwotnego oceanu, o czym czytamy w wersecie 9. Nie przekroczą granicy, którą im wyznaczyłeś. Nie powrócą, aby zalać ziemię.
ale woda jest przecież konieczna do życia. Czy zatem zachwycający się Bożym dziełem stworzenia psalmista odnosi się w jakiś sposób do daru wody?
Już w wersecie 8 można dostrzec, że destrukcyjne masy wód pierwotnego oceanu zostały skierowane na swoje miejsce, co wyrażają słowa psalmisty o wodach, które wznoszą się ponad góry i opadają w doliny na miejsce, które wyznaczył im sam Bóg. Myśl tę kontynuują kolejne wersety, które ukazują, w jaki sposób śmiertelnie niebezpieczna otchłań morska stała się, dzięki potędze Boga, wodą niosącą życie wszelkim żywym istotom. Czytamy w wersetach od 10 do 12. Ty każesz tryskać źródłom w dolinach, a z pomiędzy gór płyną wody. Piją wszystkie dzikie zwierzęta, dzikie osły gaszą pragnienie. Nad nimi mieszkają ptaki powietrzne, śpiewają wśród gałęzi. W ten sposób rozpoczyna się trzecia strofa psalmu 104, którą tworzą wersety od 10 do 18, a w której psalmista sławi dar wody, dzięki której możliwe jest życie ziemi, flory i fauny, a przede wszystkim człowieka. Po wyznaczeniu wodą właściwego miejsca psalmista maluje obraz Boga, który nawadnia ze swojego niebieskiego mieszkania całą ziemię. Ty ze swych komnat zraszasz góry, owocem Twoich dzieł syci się ziemia. Celem przedstawionego działania Boga jest nasycenie deszczem wszystkich stworzeń, dzięki czemu może dokonywać się proces wegetacji, który służy zwierzętom i człowiekowi, o czym informuje nas werset 14. Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła służące ludziom. Psalmista wyraźnie wskazuje, że Bóg zastawia obficie stół tego świata przede wszystkim ze względu na człowieka, który czerpie z ziemi pokarm, symbolicznie przedstawiony w postaci trzech produktów: chleba, który ma wzmacniać ludzkie siły, oliwy służącej rozjaśnieniu twarzy oraz wina, co rozwesela ludzkie serce. Psalm, mówiąc o szczodrości Boga wobec człowieka oraz domowych zwierząt służących mu, wspomina także o Bożej troskliwości w stosunku do stworzeń, które żyją w górach. W wersetach od 16 do 18 czytamy następujące słowa. Wody pod dostatkiem mają drzewa Pana i cedry Libanu, które On zasadził. Tam ptaki się gnieżdżą, a gniazda bocianie górują nad nimi. Dla górskich kozłów urwiska, a skały schronieniem góralków. Psalmista bardzo precyzyjnie pokazuje troskliwą postawę Boga wobec swego stworzenia, a w ten sposób zachęca czytelnika, by całą swoją uwagę zwrócił na Stwórcę, gdyż to On sam wszystko, co żyje, podtrzymuje w istnieniu.
Co jest w takim razie kolejnym przedmiotem budzącym zachwyt psalmisty medytującego nad Bożym stworzeniem?
W czwartej strofie psalmu 104, a więc w wersetach od 19 do 24, natchniony autor wielbi Stwórcę za ustalenie rytmu czasu, który służy stworzeniu. Psalmista mówi, że to Bóg uczynił słońce i księżyc, których używa się do określenia upływającego czasu. W wersecie 19 czytamy: Ty uczyniłeś księżyc miarą czasu, słońce zna porę swego zachodu. Autor psalmu wymienia księżyc, który funkcjonuje jako mechanizm pozwalający wyznaczać miesiące i pory roku, a w ten sposób określić elementy składowe codziennego rytmu życia społeczności Izraela. Podobnie słońce, które oświeca horyzont, ustala podstawowy wymiar czasu, charakteryzujący się przemiennością dnia i nocy. Autor natchniony podkreśla, że wspomniane ciała niebieskie nie są niezależnymi potęgami, ale podobnie jak gwiazdy i ciemność są podporządkowane stwórczej mocy jednego Boga. W ten sposób psalmista pozbawił podstaw i sensu wszelkie kulty astralne. O tym, że Bóg nieustannie, dniem i nocą, czuwa nad swoim stworzeniem, mówią w poetyckich obrazach kolejne wersety. Zsyłasz ciemność i noc nastaje. W niej poruszają się wszelkie zwierzęta leśne. Lwiątka o łup wołają, domagają się pokarmu od Boga. Gdy wzejdzie słońce, schodzą się razem i kładą się w swych legowiskach. Przytoczony tekst pokazuje, że nawet w nocy życie każdego stworzenia zależy od Boga. Psalmista zwraca uwagę, że kiedy tylko pojawi się słońce na horyzoncie, dzikie zwierzęta wracają do swoich legowisk, by człowiek w ciągu dnia mógł wykonywać swoją pracę, o czym mówi werset 23. Człowiek wychodzi do swych zajęć, aby pracować aż do wieczora. Tę część psalmu zamyka okrzyk uwielbienia za wszystko, co Bóg dokonał. Psalmista woła: jakże liczne są Twe dzieła, Panie! Wszystko z mądrością uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Znamionująca wszystkie Boże dzieła mądrość, hebrajskie chochma, oznacza harmonię tego, co istnieje, gdyż Bóg jest źródłem wszelkiego życia. Wspaniałość i porządek całego stworzenia odzwierciedla moc i mądrość samego Boga. Natomiast mnogość istniejących stworzeń wyraża wspaniałość i bogactwo, które są odbiciem Bożej nieskończoności. Kolejną przestrzenią stworzenia, budzącą zachwyt psalmisty, jest morze.
Czyżby to była kolejna strofa psalmu 104, która podejmuje tematykę wody? Psalmista przecież już opowiadał w początkowych wersetach swego hymnu o ujarzmieniu przez Twórcę wód pierwotnego oceanu. O czym zatem mówi tym razem?
Między wcześniejszą wzmianką na temat destrukcyjnych wód pierwotnego oceanu a obecnym ujęciem rzeczywistości morza istnieje zasadnicza różnica. Piąta strofa psalmu 104, a więc wersety od 25 do 26, ukazuje tym razem wody morza jako przestrzeń Bożego stworzenia, które jest pełne zdumiewającego życia. Psalmista woła: oto morze, wielkie i szerokie, w nim poruszają się niezliczone stworzenia małe i wielkie. Tamtędy pływają statki i lewiatan, którego stworzyłeś, by się nim bawić. Tym razem przestrzeń morza wypełnia niezliczona ilość stworzeń, a pośród nich pojawia się mityczny potwór morski lewiatan, który jednak nie budzi żadnej grozy, lecz zostaje porównany do dziecięcej zabawki, gdyż wszystko, co stworzone, jest posłuszne swemu Stwórcy. Stąd też wszelkie istoty żyjące, wymienione w psalmie, zwracają się do Boga, który we właściwym czasie troszczy się o nie, czego ślad zanotował werset 27. Wszystko to czeka na Ciebie, byś zesłał pokarm w stosownym czasie. Bóg został ukazany jako troskliwy ojciec, hojnie nasycający stworzenie, które wie, że swoje przetrwanie zawdzięcza całkowicie Bożej opatrzności. O czym mówi kolejny werset? Kiedy im dajesz, przyjmują. Gdy otwierasz swą rękę, wszystko napełnia się dobrem. W ten sposób psalmista akcentuje, że wszelkie życie jest darem Boga. Myśl o absolutnej zależności każdej żyjącej istoty od Boga została pogłębiona w kolejnej, szóstej strofie psalmu 104, którą tworzą wersety od 27 do 30.
A czy w tej części psalmu 104 autor precyzuje, w jaki sposób Bóg zachowuje w istnieniu wszystkie żyjące stworzenia?
Psalmista naucza, że szczytem stwórczego dzieła jest ofiarowany stworzeniom przez Boga życiodajny pierwiastek, którym jest duch, hebrajskie ruach, oraz Boże oblicze, będące znakiem łaskawości i przychylności Stwórcy. Fundamentalnym terminem w tej części psalmu jest hebrajski rzeczownik ruach, oznaczający ducha, którego Bóg udziela całemu stworzeniu, dzięki czemu istnieje ono i żyje. Aby wyakcentować tę prawdę, psalmista mówi o tym, co się dzieje, kiedy istota żywa traci życiodajny pierwiastek, którym jest pochodzący od samego Boga duch. Czytamy w 29 wersecie. Lecz gdy odwracasz swe oblicze, ogarnia je trwoga. Gdy zabierasz im ducha, giną i w proch się obracają. W przywołanym wersecie odwrócona twarz Boga, symbolizująca samą Bożą obecność, jest znakiem, że życie istoty żywej dobiegło kresu. A zabranie przez Boga swego ducha oznacza, że stworzenie obraca się w proch. Bóg jednak, jak przekonuje psalmista, poprzez stwórczą potęgę swego ducha stwarza nowe istoty żyjące, o czym informuje nas werset 30. Posyłasz swego ducha, a są stworzone, i odnawiasz oblicze ziemi. Przytoczone słowa wskazują na nieustanną stwórczą aktywność Boga, opisaną hebrajskim czasownikiem bara, Boga, który posyła swego ducha, by w ten sposób powstawały nowe żyjące istoty. W tej części psalmu autor naucza, że od stwórczego działania Boga zależy zarówno śmierć, jak i życie, które są procesami naturalnymi. Psalmista akcentuje, że całe stworzenie jest absolutnie zależne od Boga, bo bez Niego nie ma życia. Wszystkie żywe istoty zawdzięczają swoje istnienie stwórczemu aktowi Boga, który nieustannie i skutecznie odnawia swoje stwórcze dzieło. Stąd też ostatnie słowo zawsze należy do życia. W ukazanym przez psalmistę stwórczym działaniu Ducha Bożego chrześcijańska tradycja widziała zapowiedź nowego świata i nowego człowieka, który dzięki zmartwychwstaniu może zostać wprowadzony do pełni życia Bożego. W doskonałym Królestwie Boga, którego pochwałę głosi psalm 104, Duch Boży będzie duszą życia wierzących.
Psalmista uwielbia Boga, medytując nad pięknem i harmonią dokonanego przez Niego dzieła stworzenia. Czy pomimo zachwytu nad tym królestwem pokoju i życia, autor psalmu wspomina także o rzeczywistości grzechu, który przecież w pewien sposób wprowadza nieład w ten uporządkowany świat?
Psalmista, wyśpiewując chwałę Boga jako Stwórcy, nie zapomina o rzeczywistości grzechu, czego wyraźny ślad pozostał w ostatniej, siódmej strofie psalmu 104, a więc w wersetach od 31 do 35. Końcowa część hymnu rozpoczyna się od radosnego uwielbienia Boga, którego odwieczna chwała obejmuje wszelkie stworzenie. Czytamy w wersecie 31. Niech na wieki trwa chwała Pana, niech Pan się cieszy z dzieł swoich. Psalmista wyśpiewuje hymn pochwalny na cześć Stwórcy, ponieważ życie stworzenia dokonuje się w świetle Bożej chwały oraz dla tej chwały. Bardzo sugestywnie brzmi stwierdzenie mówiące o radości Boga ze stworzenia. Natchniony autor bardzo pragnie, by chwała Boża trwała wiecznie oraz by Bóg zawsze cieszył się stworzonymi przez siebie istotami. O tej nieporównywalnej wielkości Boga wspomina kolejny werset, który ukazuje obrazowo typowe kosmiczne reakcje, służące podkreśleniu nieskończonej potęgi Stwórcy. W 32 wersecie czytamy: gdy patrzy na ziemię, wprawia ją w drżenie, gdy gór dotyka, one dymią. W tym miejscu w psalmie wyraźnie do głosu dochodzi człowiek, będący koroną Bożego stworzenia. Psalmista użycza swego głosu ludziom wiernym Bogu, którzy pragną wyśpiewać Stwórcy pieśń wdzięczności z powodu radości życia i istnienia. Czytamy w wersecie od 33 3 do 34. Będę śpiewał Panu, jak długo żyć będę. Będę grał memu Bogu, dopóki istnieje. Niech miła mu będzie pieśń moja, niech Pan będzie moją radością. Autor psalmu jest jednak świadom, że tę przepiękną harmonię stworzenia zakłócają ludzie grzeszni, którzy jako jedyne stworzenie mogą Bożemu planowi przeciwstawić własny pomysł na życie. W tym kontekście psalmista woła do Boga: niech znikną grzesznicy z ziemi, by już nie było bezbożnych. W tych słowach autor psalmu przestrzega przed dramatem, jakim jest sytuacja, w której człowiek odwraca się od Boga, odrzucając w ten sposób zależność od jedynego życiodajnego źródła istnienia, jakim jest Stwórca. Ponieważ poza Bożym planem stworzenia nie ma prawdziwego życia i prawdziwej radości, dlatego też psalm 104 stanowi dla każdego człowieka nieustanne wezwanie do powrotu i realizacji stwórczego zamysłu Boga. W świetle odwiecznej chwały Boga psalmista widzi świat wolny od zła i grzechu, w którym człowiek każdego dnia uwielbia swego Stwórcę w odpowiedzi na Boże dzieła i dary, gdyż wie, że istnieje i żyje wyłącznie dzięki duchowi pochodzącemu od Boga.
Dzisiejszy wykład z cyklu Odkrywając tajemnice Ducha Świętego w psalmach, zatytułowany Duch Boży, dzięki któremu stworzenie istnieje i żyje, psalm 104, poprowadził ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. A na zakończenie studium biblijnego tradycyjnie pytanie konkursowe. Jaki charakter ma zależność stworzenia od Stwórcy w świetle psalmu 104? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.